Będzie moje życie najszczęśliwszym z ludzi, jeśli przyjmie cię żołnierska brać. Rano już o świcie trąbka cię obudzi, abyś wiedział, kiedy trzeba spać.
Mój karim jaśniej błyszczeć ma od słońca, a wiem to zawzięcie co dzień czyść. Bo to twój przyjaciel, bo on twój obrońca, pod nim na wojaczkę musisz iść. Bo to twój przyjaciel, bo on twój obrońca, pod nim na wojaczkę musisz iść.
Wspomnienia pułkownika Antoniego Żurowskiego, żołnierza zawodowego Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej. W nagraniu wspomina rok 1938, gdy w stopniu kapitana odkomenderowany został do Korpusu Ochrony Pogranicza. Był dowódcą kompanii uderzeniowo-rozpoznawczej w Borowem, a następnie awansowany do stopnia majora dowodził batalionem w Korpusie Ochrony Pogranicza w pułku Sarny przy granicy sowieckiej. Jak do tego doszło, opowiada osobiście w nagraniu dokonanym niedługo przed swoją śmiercią.
Na początku, tato, to chciałbym usłyszeć, jak tato się znalazł w kopie.
Dobrze.
Po kolei.
No, właściwie w kopie znalazłem się w roku 1938. Mianowicie byłem akurat na kursie oficerów sztabowych. Dla oficerów sztabowych na kursie takim, który się nazywał kurs majorowski jednocześnie, który dawał możliwość awansu do stopnia majora po ukończeniu tego kursu. Kto nie miał tego kursu, nie mógł awansować do stopnia majora. To jedna rzecz. Druga, więc ja byłem na tym kursie w Rembertowie pod Warszawą. Był to kurs bardzo trudny. Kurs bardzo selekcjonalny, że tak powiem. Wybierano ludzi takich, którzy nadawali się na dowódców wyższych, znaczy na dowódców samodzielnych batalionów, pułków. I właśnie to był ten wielki okres ogromnego wysiłku umysłowego. Przedtem trzeba było skończyć pewne przygotowania przed tym kursem. Więc trzeba było, proszę siebie, odbyć praktykę w kilku innych rodzajach broni. Między innymi w pułku artylerii, w którym ja odbywałem praktykę w Płocku. Był to pułk artylerii numer 8, czyli 8 pułk artylerii lekkiej. Uzbrojony ten pułk był w armaty 75-milimetrowe francuskie, piękne armaty, szybkostrzelne. I w chałubice 105-milimetrowe. Poza tym, proszę siebie, drugi kurs w tymże samym Płocku odbyłem w 4 pułku strzelców konnych. To tak jak pułkowanów, tylko się nazywali strzelcy konni. Tam również ten pułk był dosyć trudny, bo trzeba było odbywać pewne ćwiczenia związane z rozpoznaniem, podjazdem i tak dalej, i tak dalej. Następnie odbyłem kurs, proszę ciebie, saperski w 1. Batalionie Saperów w Modlinie. Kurs przygotowawczy w pułku pancernym. To był pułk tankietek lekkich. No i wreszcie w pułku łączności w Zegrzu. Z tym, że po tym wszystkim stworzona została grupa, w której to grupie było nas 6 oficerów przeznaczonych na ten kurs. I ja byłem dowódcą tego zespołu, bowiem najlepiej byłem przygotowany taktycznie. Przygotowany taktycznie do dowodzenia. Musiałem układać ćwiczenia. Proszę ciebie dawać do akceptacji szefowi sztabu dywizji i on to zatwierdzał. Na podstawie tych rzeczy przeprowadzałem ćwiczenia w terenie. Oczywiście były to tak zwane ćwiczenia terenowe. Przy czym używano tam oficerów powołanych z różnych pułków do pomocy, którzy imitowali wojsko jak nieprzyjacielskie i własne, drogą wysyłania meldunków i rozkazów. Te meldunki i rozkazy ja układałem zawsze i one przepisywane były na maszynie w polu. Ćwiczenia te odbywaliśmy na terenach północnych w kierunku na Działdowo, z Modlina na Działdowo, do Płońska, do Szwęska i innych jeszcze miejscowości. Po ukończeniu tego kursu powołano nas na badania lekarskie. Lekarskie badania były dosyć interesujące. Mianowicie o tyle interesujące, że musiały odpowiadać zdrowiem stuprocentowo. No i trzeba takiego trafu, że akurat przed takim badaniem, proszę siebie, lekarskim, myśmy sobie poszli do knajpy w Warszawie i wypiliśmy po jednym kieliszku wódki, czyli zwiększyło się nam ciśnienie i zostawiliśmy się na przegląd, to zaczęli lekarze kiwać głowami, aleśmy od razu im powiedzieli, słuchajcie, my możemy wam się poddać waszemu badaniu jutro. Dzisiaj nie, bo dzisiaj jesteśmy pod gazem. No i oni się zgodzili, myśmy następnego dnia przyszli i mieliśmy aż, nie, ja nie miałem żadnego podejrzenia co do ciśnienia. No i po przygotowaniu tego wszystkiego poszedłem do Rembertowa, ukończyłem ten kurs w Rembertowie, zostałem zakwalifikowany do awansu na majora i jednocześnie na dowódcę batalionu. Pułk Korpus Ochrony Pogranicza został stworzony w roku 1924. Mianowicie, był to okres, kiedy granica wschodnia, tak zresztą jak i inne granice wiążące nas z innymi sąsiadami, strzeżone były przez tak zwaną Straż Graniczną, która odpowiadała mniej więcej Policji Państwowej. I były jednocześnie utworzone posterunki Policji Państwowej. I dzięki takiemu słabemu, że tak powiem, słabej ostronie granicy, ze strony sowieckiej przecierały się różne bandy dywersyjne, które napadały, proszę siebie, na nasze placówki tej Straży Granicznej, mordowali tych strażników granicznych, a jednocześnie napadali na miasteczka. Między innymi był taki napad na miasto Stołówce, gdzie wpadli, proszę siebie, w nocy, napadli na posterunek policji, wyrżnęli tam policjantów z nienacka, znaczy, a później wywiązała się z resztą policjantów walka. W Stołówcach był bardzo słabiutki garnizon, składający się chyba z dwóch kompanii piechoty. I te kompanie stawiły opór i oczywiście tych dywersantów wyparli z miasta, zabijając tych, kogo mogli, resztę biorąc do niewoli. Później drugi jednocześnie taki napad o tej samej porze odbył się mniej więcej koło Sarn, znów z takimi napadami. No więc w związku z tym zaszła konieczność wzmocnienia granicy inaczej. I w związku z tym stworzono Korpus Ochrony Pogranicza, który składał się z batalionów, z kawalerii, batalionów piechoty, z kawalerii, częściowo artylerii. I w bardzo szybkim tempie, bo to zawierano z pułków, proszę siebie, odpowiednie kompanie i to wszystko szło na granicę. Szli szerokim pasem, proszę siebie, poczynając powiedzmy Wisły, w kierunku aż na wschód, do granicy wschodniej. Polecenia marszałka Piłsudskiego, trzeba było w ciągu miesiąca opanować ten teren. No i te właśnie oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza stworzyły już taką mocną ochronę naszej granicy. Było tych batalionów 24. Niezależnie od tego było kilka samodzielnych szwadronów kawalerii, było troszkę artylerii, były pułki takie specjalne kopu, szkolące, a dobierano do kopu najlepszych żołnierzy i przeważnie Polaków, w ogóle Białorusinów, którzy zresztą byli dobrymi żołnierzami, nie brano prawie zupełnie, a Ukraińców i Żydów nie brano. Natomiast brano Niemców, bo Niemcy pochodzili przeważnie z Poznańskiego, więc oni tam pełnili służbę. Taki mniej więcej element był w kopie. No to trwało szereg lat, zanim się to rozwinęło wszystko, zanim powstały te rzeczy. W jaki sposób ja się znalazłem w kopie? Więc po ukończeniu tego kursu w Rembertowie, o którym ci mówiłem, wróciłem do pułku i czekałem na przydział. Miałem być dowódcą batalionu w pułku, ale w międzyczasie przyszedł rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych, żeby wyznaczyć z naszej dywizji 3 oficerów do Korpusu Ochrony Pogranicza. W związku z tym wyznaczono mnie do kopu. Przyznam się, że ja jechałem niechętnie, bo lepiej mi było tutaj mieszkać w Warszawie czy w Modlinie, gdzie była elektryczność, gdzie były wodociągi, gdzie były jakieś takie piece ciepłe, niż jechać na Kresy, gdzie były chaty kurne, bieda, proszę ciebie, ciemno, lampy naftowe i nic więcej. No ale ten tragiczny moment dla mnie to był tego rodzaju, że ja dostałem przydział we wrześniu i w końcu września, proszę siebie, pojechałem do Bereznego, gdzie zostałem przyjęty przez dowódcę tamtejszego batalionu, majora Wronę, bardzo serdecznie. Powiedział mi, no cóż, kochany, będzie pan musiał jechać do miejscowości Borowe. Borowe to jest wieś, która jest w odległości 20 km od granicy. W niektórych miejscach nieco bliżej. I mówi, tam trzeba będzie objąć dowództwo tej kompanii, bo ta kompania nazywa się Kompanią Osłonowo-Rozpoznawczą. Ja wiem, co to znaczyło słowo tego typu. No i teraz ta moja podróż. Dostałem wóz na 4 kołach. Zwykły żołnierski wóz, bo innych nie było. Żadnych szos tam nie było. Były zwykłe drogi. Pamiętam, był chłodny wieczór. Jak wsiadłem do tego wozu, to było popołudnie z tymi gratami, które miałem przy sobie. I dali mi do eskorty jednego jeszcze żołnierza, czyli razem woźnica jeden żołnierz, ten żołnierz drugi i pojechali. Trzeba było jechać ponad 30 km wyboistymi drogami, po takich, wiesz, korzeniach, przez las, przez bagna. I coraz bardziej zbliżałem się do strony granicy, dochodził mnie smród. Tam robili te terpentyny z tych pni drzewnych, proszę ciebie, wytapiali terpentynę. To było czuć w powietrzu bardzo daleko. I było bardzo dużo dymów, bo to się wszędzie paliło. I tak jadąc, podjeżdżam bliżej, patrzę, jest tutaj jakiś dom z wieżyczką. Ciemno już. I na tej wieży widzę, kręci się dwóch ludzi. No ale podjechałem bliżej i przy bramie wartownik stoi, kto idzie. No to ja powiedziałem, to go nie urządziło. On mówi, to dla mnie jest nic.
A co tato mu powiedział?
Ja powiedziałem, że jestem oficerem, jestem wyznaczony tu na dowódcę kompanii. On wiedział, że ktoś ma przyjechać, ale czy to akurat ja, to nie wiedział. Mówi, proszę poczekać, zaraz przyjdzie dowódca warty. Zadzwonił za chwileczkę, miał dzwonek. Wyszedł komendant warty z jakimś oficerem, proszę siebie, do bramy i pytają się, kto widzę. Ja się wylegitymowałem. Oni kazali otworzyć bramę, wpuścili mnie do środka.
W jakim stopniu tata wtedy był?
Wtedy byłem kapitanem. I przyjęli mnie, proszę ciebie, tam bardzo serdecznie. Powiedzieli, że się spóźniłem dwa dni, dlatego że bym jeszcze zastał dowódcę kompanii, który przedtem został zdjęty z tego stanowiska i pojechał do kraju. No więc zaprowadzili, już zimno było, proszę ciebie, ciemno jak cholera. Zaprowadzili mnie do tego budynku. To był budynek, tak zwana strażnica odwodowa kompanijna, składająca się z kilku pokoi, mieszkań żołnierskich, kuchnia żołnierska. Na wieżycy jednej stały dwa ciężkie karabiny maszynowe i tam stare były posterunki, pogotowie. Następnie ustęp to był daleko, trzeba było wychodzić z mieszkania przez podwórze do ustępu. A kto chciał się załatwić, no to wiadro w domu na noc, bo w nocy to trudno było tam chodzić. No i tu były stajnie, tu były konie, tu były, proszę ciebie, wozy, to było siano, tam w ogóle całe zaopatrzenie. Ci dwaj oficerowie byli bardzo mili, młodzi. Pytam się, jak wy się tu czujecie? Ja mówię, proszę pana, jak my się możemy czuć? Siedzimy w pustkowie. Przyszliśmy, ja przyszedłem z Lublina, a ja z Poznania, mój. I niech sobie pan wyobrazi, z takich miast przyjść do takiej dziury. Ja mówię, no trudno, będziemy w tej dziurze jakoś mieszkać. Zaprowadzili mnie do mojego pokoju. Mój pokój był bardzo cieplutko ogrzany. Była, w oknie była siatka druciana. Zaraz ci powiem, dlaczego to musiało być. I to z grubego drutu, bardzo, siatka i jednocześnie była taka zasłona. I tą zasłonę się zasłonęło. Dlatego była siatka, że w nocy dywersanci czasem podkradali się pod dom i wrzucali do mieszkań oficerskich granaty ręczne. I one zabijały, rozumiesz, cały, w jednym miejscu to zabili żonę oficera i dwoje dzieci granatami. No to w ten sposób. Ja mówię, no to musicie mnie jutro oprowadzić. No i następnego dnia mnie oprowadzili po rejonie całym. Tu po obejście tu koło tego domu, jak się ze wszystkim zapoznałem. Przyprowadzili mi ładnego konia wierzchowego mojego, na którym ja miałem jeździć. Luzak, znaczy ten, który tego konia obsługiwał i sam miał konia i ze mną jeździł. No cóż, ja położyłem się, bo byłem bardzo zmęczony, położyłem się spać. Było bardzo cieplutko, usnąłem i spałem jak niesamowicie długo nawet, bo do godziny 9 rano spałem, co u mnie się rzadko zdarzało. No i teraz pierwszy dzień mojego pobytu. No więc najpierw rozmowa z oficerami, później rozmowa z podoficerami i wreszcie z żołnierzami. A to był odwód, czyli rezerwa kompanijna, bo reszta była na granicach, na placówkach. No i oni się tam, żołnierze, bardzo się jawni ludzi, od razu, nie wiem dlaczego, żołnierze tylko na mnie popatrzyli, to od razu, wiesz, z uśmiechem mieli jakieś podejście do mnie bardzo miłe, serdeczne. Zresztą ja również. Kochani chłopcy i tak dalej, wiesz, wziąłem ich za serce. Powiedzieli, że będzie wszystko w porządku, że pokazali mi swoje łóżka, mieli bardzo ładne, czyste łóżka w koszarach. Mieli wreszcie doskonałe wyżywienie. Wyżywienie było o 100% lepsze niż w garnizonach centralnych, bo tu miałeś wszystko, i mięso, i wieprzowina, i kiełbasy, i Bóg wie co. I były radia bateryjne, bo tam nie było prądu, więc te radia, wiesz, bateriami.
A który to był rok?
To był 38 ciągle. 38 rok. Wtedy trudno było bardzo, tam jeszcze elektryczności w ogóle nie było. No więc trzeba było na tych bateriach jechać. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to napisałem list do matki, że jestem tu i tu, bo matka nie wiedziała, gdzie jestem. matka się bardzo zmartwiła, że tak daleko. No ale nie było wyjścia, to jest wojsko. Trzeba wykonać. Ja mu następnego dnia obszedłem cały rejon. Zapoznałem się bardzo serdecznie z moim koniem. Zjadł z mojej ręki chyba ze ćwierć kilo cukru. To już taki był przyjaciel, mówi ci, że chodził za mną. No i ja mówię, ja bym chciał objechać wszystkie strażnice. Wtedy przygotowali mnie parę koni. Dali mi eskortę dwóch żołnierzy. Woźnica trzeci. I pojechaliśmy w teren rano. A trzeba było objechać pięć strażnic. Tych, wiesz, na granicy. Przy czym on mnie od razu uprzedził, ten jeden z oficerów, że trzeba bardzo uważać, żeby się nie dać przypadkiem postrzelić przez bolszewików. Bo oni często włóczą się wzdłuż granicy, ale jednocześnie oni mają ten cały pas między pasem granicznym a ich terenem zaorany. Wszystkie drzewa wycięte i teren zaorany. I teraz tak samo jest na wschodzie. Zaorany, proszę ciebie, żeby wiadomo było, że nikt nie przechodzi. I nigdy ich nie było widać, bo się kryli po dziurach. Nasi żołnierze to ich widzieli, bo ich popatrywali, ale oni mi się zdawało, że ich nie widzą.
A czym można wytłumaczyć to, że oni tak zaorywali tą granicę, że jej pilnowali? Czy oni się bali jakiegoś przechodzenia z naszej strony?
Tak, oni się bali takie wypadki? Przechodzenia z naszej strony tam. Rozumiesz? Oni się bali przechodzenia z naszej strony tam. A poza tym to taka głupota była zupełnie niepotrzebna, bo ich ludzie przechodzili do nas przez to samo zaorane pole. Ale już taki był zwyczaj.
A czy z polskiej strony były wypadki ze przechodzenia na tamtą stronę?
Tak, tak. Byli tam, żeśmy złapali później takich chcących uciec.
Ale czy to byli ludzie, którzy chcieli uciec do Związku Radzieckiego?
Do Związku Radzieckiego, tak. Czyli to byli bolszewicy polscy, którzy na tamtą stronę chcieli się uciec.
Znaczy komuniści.
Komuniści, a myśmy ich połapali częściowo. I proszę ciebie, oni, w ten sposób ja wyjechałem sobie od lewego skrzydła.
Tak, ale jeszcze chciałem spytać, czy były jakieś ekscesy, to znaczy, czy
a to się powiem,
były tak. Jakieś ataki ze strony tak. Polskiej na stronę
tak, radziecką. Wszystko powiem. No. Więc proszę ciebie, były później takie napady, były. Ale jeszcze była jedna rzecz, bardzo ciekawa. Mianowicie, proszę ciebie, w czasie takiego objazdu, to jak zacząłem jechać, przypuśćmy, wyjechałem o godzinie 8 rano, no to do pierwszej strażnicy dojechałem o jakiejś godzinie 12 albo pierwszej. A to już jest jesień późna. Więc zanim dojechałem na przykład do drugiej strażnicy, to już było ciemno. No ale wrócę do tej pierwszej. Przyjechałem do tej pierwszej strażnicy starszego sierżanta, który mieszkał tam z żoną i córką. Miał bardzo ładną córkę, która była przez siebie, ukończyła akurat gimnazjum i czekała na wyjazd na uniwersytet do Wilna, na Stefana Batorego. No i później więcej w życiu jej nie widziałem, ale bardzo mi się podobała, ładna dziewuszka była, sympatyczna. No więc ja tam posiedziałem chyba 2 godziny i pojechałem dalej. Jak już pojechałem dalej, zapoznałem się z żołnierzami, bardzo miło, ucieszyli się i powiedzieli tak, bo mój woźnica mi powtórzył, jak jechaliśmy. Mówił, wie pan co, panie kapitanie, jak pan z nimi tak serdecznie rozmawiał i pan powiedział, że im przyśle nowe baterie do radia, że pan im przyśle książek więcej i że pan tu ustali inną zupełnie służbę, to oni powiedzieli, to musi być fajny chłop, wiesz co. No i pojechaliśmy dalej. Już robiło się ciemno.
Mówił tato o radiu.
Tak.
Czy tam było słychać radio Baranowice?
Było. Było słychać. Programy.
W Baranowiczach był zbudowana specjalna, bardzo silna stacja tak. Na całe te regiony.
Było słychać bardzo dobrze. To... No więc była tam, z Baranowicz łapaliśmy radio i słyszeliśmy tam bardzo ładnie różne tam były koncerty, jakieś przemówienia. Bardzo przyjemne to było. No trudno mi jest tak w szczegółach powiedzieć, bo ja przecież to długo nie słuchałem, bo nie miałem czasu. To jeszcze może ja do tego wrócę, ale pojedziemy dalej. Więc już robiło się zupełnie ciemno, kiedy ja pojechałem na samą strażnicę, bo to była taka jakby odwód tego odcinka u tego starszego sierżanta, a on miał dwa posterunki graniczne. Tuż na granicy, także do słup graniczny był tak jak do drzwi. Po drugiej stronie już byli bolszewicy, a tu oni mieszkali. Mieli wszystko, suszone grzyby, proszę ciebie, jakieś tam, wędliny, nie wędliny, ubite zające, sarny. To wszystko było, tylko wódki nie było, tego nie wolno było.
No więc... Czy to znaczy, że oni mieli to zaopatrzenie po to, że w razie czego mogli się tam zamknąć i bronić?
W tym zamknąć się nie można było, to było drewniane. Do obrony się tu nie nadawało. Bo to był stary budynek po policji państwowej, wiesz. No ten zruszyliśmy. Jak ruszyliśmy, to ja słyszę coś wyje. Pytam się żołnierza, co to takiego? To nie wie pan co, wilki. Już tu jest pełno wilków. Niech pan zobaczy na lewo, tam jest pusta miejscowość. Po stronie bolszewickiej, którą bolszewicy w ogóle opuścili. Nikogo tam nie ma, ludzie wysiedlili. I wilki tylko chodzą i wyją. Tam i łapią, mówi, te koty, nie koty, co mogą, to mordują i zjadają. No to jechaliśmy i ja mówię, to trzeba wystrzelić ze 4 razy na postrzał, żeby się te wilki uspokoiły. No to oni wystrzelili. Jak oni strzelili 4 razy, to bolszewicy 20 razy odpowiedzieli ogniem. Tylko że oni odpowiedzieli ogniem do nas, a my w powietrze. Taka była historia. Przyjechaliśmy do następnej strażnicy, więc nasze strzały zaalarmowały następną strażnicę, która stanęła w Powotowiu. Od razu jak ja dojechałem, i tam był telefon, musisz wiedzieć. Tym telefonem można było rozmawiać z Bereznym. Więc oni od razu zawiadomili z tego miejsca, że ja jadę tam, ten drugi posterunek, tą drugą strażnicę. Przyjechałem, tam jakiś plutonowy był, bardzo sympatyczny. Młody, dowódcą tej strażnicy i tam był podporucznik, który był akurat na urlopie. Ten podporucznik też był na tej strażnicy, tylko był na urlopie i on miał oprócz tej strażnicy jeszcze jedną strażnicę. Także to już jest jeszcze jeden oficer tam na granicy. No i tam, proszę ciebie, przysiedziałem, zrobili mi pierwszorzędne grzyby, maślaki. Wiesz, w sosie tym śmietanowym, czy jak? Zjedliśmy wspólnie kolację, porozmawiałem z żołnierzami, powiedziałem im, jak wygląda Warszawa. Oni grali na radio, połączyli radio, mieli gramofony, mieli, proszę ciebie, patefony. W ogóle te wszystkie urządzenia oni mieli. Pytam się, jak się tu czujecie? No cóż, proszę pana, no siedzimy, bo musimy siedzieć, no. Musimy pilnować tej granicy. Najgorsze, mówi, to są te patrole nocne. Bo oprócz patroli to robimy zasadzki. Robią zasadzki w nocy na przypuszczalnych miejscach, po których mogliby się przejść wrogowie z tamtej strony, a niezależnie od tego były wieże strażnicze i na wieży strażniczej zawsze był jeden żołnierz z telefonem i obserwował teren. A teren był przeważnie lesisty, krzaki i lasy. I tam ja, była godzina chyba 12 w nocy, jak ja skończyłem te dwie strażnice. Jeszcze mi się zostały 3. Więc przespałem się może 15 minut, bo już chciałem jechać dalej. No i pojechaliśmy dalej. Proszę ciebie i akurat natknęliśmy się na zasadzkę. Bo tam nie było dróg. To były podkowia i dalej po polu. I tam żeśmy podjechali bliżej. Stój, tego i tak dalej. Legitymacja. No powiedziałem, kto, jak. Oni wiedzieli, że to będzie jechał dowódca kompanii. Przywitali się ze mną bardzo serdecznie. Ja mówię, to jak zejdziecie z warty, to przyjdźcie na tego, ja z wami porozmawiam. No i oni przyszli tam z tego patrolu. Proszę ciebie, dostali gorącą kawę i dostali kolację jednocześnie. Tam mieli kiełbasę, mieli, proszę ciebie, masło, to doskonały chleb. No i takie różne grzyby, nie grzyby. To spędziłem tam i znów od razu ruszyłem dalej. I ta droga była może najgorsza, bo ja wjechałem w bardzo wielkie pustkowie. Trudno, tam łatwo można było przejechać granicę bolszewicką, bo były krzaki i ścieżki takie, wiesz, ale na tych ścieżkach można się było zgubić. Więc żeśmy trzymali w pogotowiu broń, proszę ciebie, na wszelki wypadek. I ja prosiłem tego dowódcę strażnicy, żeby on z tyłu uważał i utrzymywał łączność z nami. My mu ustaliliśmy sygnał.
Pułkownik Antoni Żurowski walczył w 1939 roku z agresją bolszewicką, następnie przez całą okupację niemiecką działał w Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim był dowódcą 6. Obwodu Armii Krajowej Warszawa-Praga. Dwukrotnie skazany przez komunistów na karę śmierci, odbity z transportu, ukrywał się do 1958 roku. Pamięci mojego ukochanego ojca, syn Andrzej.
Śnieżnych aż aż po Gdynię.